Michał, proszę bardzo.
Dzięki, mam na imię Michał, jestem alkoholikiem.
Cześć.
Wszystko, co wam powiem, to tu nie ma żadnego teoretyzowania, nie? Wszystko to, co powiem, to jest to, co ja gdzieś robiłem. Niektóre rzeczy robiłem dużo, niektóre tylko raz, czy tam kilkukrotnie i o tym chciałem wam opowiedzieć. Bardzo podobną mamy w Szkocji intergrupę jak tutaj. Ona jest rozłożona na dużych odległościach i nie pokrywa się z regionami czy intergrupami autochtonów, czyli w Szkocji mamy, ja na intergrupę czasami jadę 4 godziny i tych brytyjskich regionów mam 3 po drodze, nie? Nie sposób z nimi tak współpracować, dobrze zazębiać tą współpracę i zaraz wam opowiem, jak odbywa się ta współpraca z tymi intergrupami brytyjskimi. I spotkania naszych służb informacji publicznej odbywają się najczęściej na Zoomie jednak, nie? Bo to jest, nie sposób by było jeździć i spotykać się, koordynować tych działań, za dużo by to pieniędzy kosztowało. Opowiem wam najpierw, jak ja zacząłem służbę informacji publicznej, co po kolei robiłem i jak się to wszystko odbywało. W ogóle taki pomysł u mnie służby informacji publicznej wziął się stąd, że w 3 osoby założyliśmy kolejny meeting u nas w mieście i przez rok praktycznie chodziłem na ten meeting sam, nikt nie przychodził na niego i miałem bardzo dużo czasu myśleć żeby myśleć o tym, dlaczego tak się dzieje. Zawsze jak mówię, to wybieram sobie ofiarę jakąś, do której mówię, ty jesteś taką ofiarą dzisiaj.
Dziękuję.
Przychodziłem na te meetingi i zastanawiałem się, była jakaś grupa osób, która chodziła na piątkowy meeting, nagle powstał niedzielny i to nie, te osoby, które miały tę poukładaną rutynę dnia, nie pasował im ten niedzielny meeting. Ja ze względu na to, że zakładałem ten meeting, zobowiązałem się, że będę chodził, no i zacząłem sobie myśleć, co by można zrobić, żeby były jakieś nowe osoby, które nie mają tej rutyny jeździłem wtedy na intergrupę, nie miałem służb na intergrupie, ale jeździłem zawsze na intergrupę, bo to było ważne wydarzenie dla mnie, żeby słuchać o tym, co tam się mówi, jak działa intergrupa. I wiedziałem, że na intergrupie są wizytówki, nie, wtedy były ulotki. Wiedziałem, że są takie A5 ulotki ze spisem meetingów i pomyślałem sobie, że są w Aberdeen polskie sklepy i można by podejść do tych polskich sklepów i powiesić te ulotki. Może ktoś tam zobaczy to i zacznie chodzić na meetingi, nie? I tak się tak naprawdę urodziła taka pierwsza myśl służby informacji publicznej i rozmów z osobami, które przyjeżdżają na intergrupę, zaczęły się brać inne pomysły jeszcze, gdzie można z tym pójść. I ja będę mówił, gdzie tam podczas działań na grupie, gdzie byłem, w jakich miejscach i co robiłem. Ankieta. To może później o tym, bo to... Bardzo szybko musimy się prześliznąć. Ja mam taką prezentację, która jest do opowiadania tak naprawdę na dwudniowe warsztaty, a tu już się dobrze by było w 2 godziny wyrobić z tym wszystkim. I teraz dlaczego ta służba informacji publicznej jest ważna i dlaczego dobrze by było, żeby powstała na każdej grupie tak naprawdę. Jest 5 tradycja, która mówi o tym, że grupa ma nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. I jakbyście posłuchali sobie takich sprawozdań na intergrupach mandatariuszy, to tam jest bardzo, bardzo mało o tym, jak grupa niesie posłanie. Sprawozdania składają się z tego, że grupa się spotyka, ile osób się spotyka, na czym pracuje, a ten fragment, w którym miałoby być, jak grupa niesie posłanie, do czego jest stworzona tak naprawdę, to on jest bardzo ubogi. I służba informacji publicznej stworzona na grupie tak jakby personifikuje odpowiedzialność za to niesienie posłania, dlatego że mandatariusz nie ma nominalnie, biorąc poradnik służb do ręki, nie ma nominalnie obowiązku niesienia posłania, nie ma go rzecznik, nie ma go kolporter, nie ma go skarbnik i ta odpowiedzialność za niesienie posłania, ona jest w piątej tradycji rozmyta na całą grupę, nie? Tworząc taką służbę, można tak jakby zobowiązać kogoś do tego, żeby koordynował działania informacji publicznej na grupie, przez co realizował tą piątą tradycję tak naprawdę. I wydawać by się mogło, że działania informacji publicznej na grupie to są takie skromne, małe działania, nie? Ale to są największe działania, jakie dzieją się na polu informacji publicznej w całej wspólnocie. Większych nie ma, dlatego że wyobraźcie sobie 3000 grup w Polsce, czy tam 2500 i załóżmy w połowie z tych grup informacja publiczna zaniesie wizytówki do pobliskiej apteki, nie? To jest 1200 aptek, do których zostały zaniesione wizytówki anonimowych alkoholików. Mariusza możecie zapytać, ile Rada Powierników by musiała poświęcić czasu, żeby objechać 1200 aptek i zostawić tam wizytówki. No każdy może sobie pomyśleć, to jest robota nie do wykonania przez rok, przez Radę Powierników, czy przez konferencję, przez służby regionów, czy przez służby intergrupy, a na grupie to jest naprawdę bardzo małe działanie. Ktoś, kto zajmuje się służbą informacji publicznej, jedzie na intergrupę, zainteresuje się, jakie materiały intergrupa ma do doniesienia posłania, weźmie te materiały, przyniesie na grupę, opowie o tym, jak inne grupy, co inne grupy z tymi materiałami robią i zawsze znajdą się dwie, trzy chętne osoby, które wezmą te wizytówki i gdzieś zaniosą, nie? I to jest naprawdę tytaniczne działanie się robi z takiego bardzo małego działania. Jeżeli ktoś z Was by wpadł na to, że czy zostałby zainspirowany dzisiejszymi warsztatami do tego, żeby zacząć taką służbę informacji publicznej, to ja Wam opowiem, jak można to łatwo dosyć zrobić. Przyjechać na swoją grupę i powiedzieć o tym, że fajnie by było, żeby nasza grupa wyszła na zewnątrz, żeby niosła posłanie. Już się nie będę wgłębiał, dlaczego powinniśmy to robić i nie będę tam opowiadał więcej o piątej tradycji. Można powiedzieć o tym, że to jest główna funkcja grupy, takie niesienie posłania i zacząć dyskusję na grupie o stworzeniu takiej służby, że fajnie by było stworzyć taką służbę. Mandatariusz i rzecznik mieliby bardzo, bardzo ułatwioną pracę w pisaniu swojego sprawozdania, bo dostawaliby od takiej osoby, która pełni tą służbę, gotowe sprawozdanie tak naprawdę, jak nasza grupa realizuje tą piątą tradycję. Po takiej rozmowie na grupie można też porozmawiać, można się zainteresować, czy na grupie nie ma koordynatora piątej tradycji, czy kogoś, kto ma służbę informacji publicznej, bo to też na różnych intergrupach się różnie nazywa. I można się też zorientować w obrębie swojej intergrupy, czy w obrębie swoich znajomych z AA, czy nie znają kogoś, kto pełni taką służbę informacji publicznej na jakimkolwiek szczeblu, bo ta służba, ona jest troszeczkę nawet mało opisana w literaturze naszej, ze względu na to, że tak jakby rodzi się ta służba u nas, a ona jest też bardzo różna od służby, która jest w Wielkiej Brytanii, którą ja gdzieś tam znam, czy w Stanach Zjednoczonych, dlatego że tam służba informacji publicznej jest bardzo wyspecjalizowana. I w Polsce na przykład część służby informacji publicznej to jest to chodzenie do więzień i to jest tak bardzo w Polsce rozbudowane, że to najprawdopodobniej nigdzie na świecie chyba nie jest tak rozbudowane jak w Polsce, że służby więzienne mają tak duże zaufanie do wspólnoty anonimowych alkoholików i to jest tytaniczna praca gdzieś kiedyś zrobiona przez kogoś i my musimy tak jakby inną część tej pracy też załatwić teraz, nie? I to właśnie robi się na grupach, nie? Powiernicy też nie trafiliby do wszystkich więzień w Polsce absolutnie i nie załatwili tego. To była tytaniczna praca zrobiona na grupach. Bardzo dużo materiałów do służby informacji publicznej dostępne jest na stronie internetowej Regionu Europa, to jest adres aaeuropa.com. Tam przeglądając te materiały można sobie już gotowe pomysły jakieś znaleźć, co można zrobić. Dobrym pomysłem z mojego doświadczenia jest to, jeżeli już nawet powstanie, jeżeli uda się stworzyć taką grupę, czy znaczy taką służbę na grupie, to jest urządzanie po meetingu, czy na ostatnich 5 minutach meetingu, takiej burzy mózgów, co można jeszcze zrobić, bo ta percepcja jednej osoby, ona jest bardzo ograniczona, a 10 osób w grupie ma takie pomysły, że zaskoczy wszystkich, nie? I można się nie bać nawet tego, że zostaną złamane jakieś tradycje, dlatego że 10 osób potrafi znaleźć takie rozwiązania, które nie będą łamały żadnych tradycji, nie? I to będą bardzo bezpieczne i dla nas, i dla wspólnoty rozwiązania. Bardzo fajnie, jak grupa może rozmawiać o tym, w jaki sposób może nieść posłanie jako całość. Ważne jest to, żeby brać udział w warsztatach informacji publicznej. Jeśli ktoś chce taką służbę podjąć, żeby jeździł i ta służba informacji publicznej w Polsce i służba informacji publicznej w regionie Europa, ona jest bardzo znacząco inna. My działamy tutaj tak jakby komplementarnie wobec służb informacji publicznej, które są służbami autochtonów i fajnie, jeśli można pójść na intergrupę w Dublinie irlandzką, porozmawiać z nimi, powiedzieć o tym, że mam służbę informacji publicznej na grupie czy na intergrupie mojej i chciałbym zgłosić gotowość do pracy z wami, że chciałbym wam pomagać. Jeżeli znajdziecie jakieś zajęcie dla mnie, to ja bardzo chętnie pójdę z wami i pomogę wam. I to też nie musi się tak dziać. Oni też, moje doświadczenie jest takie, że oni ze mnie tak nie bardzo korzystają z Aberdeen. Mają takie nisze, w których mnie wykorzystują, czy tam mogę im pomóc, ale też u nich służba informacji publicznej wygląda troszeczkę inaczej. Oddzielna jest osoba do odchodzenia do szkół, oddzielna jest osoba dochodzenia do więzień, oddzielna osoba dochodzenia do szpitali, oddzielna osoba, która opiekuje się jednostką wojskową i to, co my załatwiamy w polskojęzycznej wspólnocie, to jest tak jakby wydzielił się więziennictwo, kiedyś bardzo dawno się wydzieliło tak i to jest oddzielną jako taką służbą, a reszta tak jakby jest jeszcze skupiona w jednej służbie i próbuje to ogarnąć. Potrzeby, myślę, dopiero będą rozdzielać te służby w jakiś sposób. Fajnie jest, jeżeli z działalności w grupie czy w intergrupie piszę sprawozdania i interesuję się, pytam się innych, co mogę robić z tymi sprawozdaniami, dlatego że te sprawozdania bardzo dużo funkcji pełnią i dwie takie ważne funkcje to jest to, że ktoś, kto obejmuje służbę po mnie, dysponuje go na przykład z 2 lat moimi sprawozdaniami i może sobie zobaczyć, co ja robiłem i pomyśleć, czy on też by nie chciał tego robić. I do tego mogą mu jeszcze jakieś różne pomysły przyjść do głowy, które mi nie przyszły, jak robiłem takie rzeczy. Do tego teraz od lutego tego roku, a od tego miesiąca wychodzi, troszeczkę się pogubiłem. Od lutego wychodzi taki biuletyn informacji publicznej, w którym zamieszczane są takie proste jakieś rzeczy, które zrobiły grupy i publikują to na łamach tego biuletynu i rozsyłany ten biuletyn jest takimi kanałami od lutego nieformalnymi, a teraz od sierpnia już formalnym kanałem Służby Krajowej, tym newsletterem Służby Krajowej i jeżeli ktoś z was wejdzie na stronę aa.org.pl i tam znajdzie sobie zakładkę chyba newsletter Służby Krajowej, tak. Dzięki Mariusz, to tam może wpisać swojego maila i będzie dostawał między innymi ten biuletyn informacji publicznej. Też może napisać, że w swojej grupie zaniósł właśnie wizytówki do apteki, zrobić zdjęcie, jak te wizytówki tam stoją i to w następnym biuletynie najprawdopodobniej się ukaże, nie? I fajne są takie małe wiadomości jakieś, to daje pomysły, co ja mogę zrobić na swojej grupie. Jeśli udałoby się, nie, inaczej to powiem, jak u mnie na grupie nie udało się powołać takiej parę lat temu służby formalnej informacji publicznej, ale była taka nieformalna, nieformalnie parę osób pomyślało sobie, że zacznie robić takie rzeczy na tej grupie i zrobiliśmy sobie taki plan, co chcielibyśmy zrobić w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu i zaczęliśmy go realizować, nie? Zdarzyło się tak, że przedstawiliśmy ten plan nasz osobie, która miała służbę informacji publicznej w Intergrupie Londyn. Jak zobaczyła na nasz plan, to powiedziała, przez 10 lat go nie zrobicie, nie? A mi się wydawało, że to jest plan do końca miesiąca, nie? I, no i faktycznie na koniec mojej dwuletniej służby w Intergrupie, jak 10% było zrealizowane, to naprawdę może wszystko to było, nie? A ani działa jak korporacja, nie można od nikogo wymagać, żeby on w swoim wolnym czasie załatwiał sprawy takie, które ja mu zlecę czy polecę, nie? To w AA tak nie działamy. I to dobrze, że tak nie działamy, bo moglibyśmy dużo głupot narobić. Ale taki plan, zrobienie go i realizacja, to jest fajna rzecz, bo coś się dzieje wtedy. Co warto wiedzieć, jak się taką służbę chciałoby podjąć? Mamy bardzo dużo ulotek i takich do służby informacji publicznej. Tutaj one są rozłożone u kolportera. Fajnie ktoś, kto by chciał objąć taką służbę, jeżeli udałoby się na przykład w grupie stworzyć taką służbę, żeby sfinansowała grupa dla tej osoby każdą ulotkę po jednej sztuce, żeby ta osoba mogła sobie usiąść w domu spokojnie, przeczytać te ulotki później. To jest bardzo pomocne. Jeżeli pojawia się na horyzoncie na przykład spotkanie z psychologiem, to ja, wiedząc, co jest w tych ulotkach, wiem, co mam ze sobą zabrać do psychologa. Wiem, że psycholog zajmuje się na przykład, do psychologa może przyjść każdy, ogół społeczeństwa, więc ja mu mogę zabrać taki zestaw ulotek, który obejmie szerokie spektrum tego społeczeństwa i po 10 sztuk na przykład ich zanieść, żeby on mógł dopasować. Przyszła do mnie osoba młoda, która jest kobietą, dam tej osobie ulotki pasujące dla tej osoby i poinformuję służby AA, powiedzmy, żeby mi doniosły te ulotki, czy tam. Więc dobrze znać ulotki, dobrze znać też literaturę naszą, bo żeby wiedzieć, co można dać psychologowi, co można księdzu dać, bo z różnymi osobami w służbie informacji publicznej się spotykamy. Dobrze jest przeczytać sobie informator o wspólnocie AA, ja też go tutaj widziałem na stoliku. Dobrze jest rozmawiać o tym, jak ważna jest anonimowość w służbie informacji publicznej i jak złamanie anonimowości może negatywnie wpłynąć na mnie, na grupę, na wspólnotę i na osoby, które jeszcze nie są we wspólnocie. Nie? To jest w anonimowości, o anonimowości to można zrobić 5-godzinne warsztaty i rozmawiać o tej anonimowości przez 5 godzin, bo tam jest bardzo dużo zagadnień. Ja wam powiem tylko o takim czymś, co jest zupełnie nieoczywiste, a co wynika z doświadczeń w działalności w informacji publicznej. Mam w obrębie swojego zamieszkania polski sklep i wydawało mi się, że mógłbym do tego polskiego sklepu nosić wizytówki, uzupełniać te wizytówki polskojęzycznej wspólnoty anonimowych alkoholików, tak jakby bezkarnie, nie? Że godzę się z tym, że te osoby w sklepie będą wiedziały, że najprawdopodobniej jestem alkoholikiem, nie? I to, że ja się z tym godzę, to nie jest koniec tego zagadnienia, nie? I istnieją przynajmniej takie dwie rzeczy, które podczas służby wyszły, że one są niebezpieczne. Jedna jest dla wspólnoty, to, że ja nie mam gwarancji tego, że ja jutro nie będę pił i ktoś w tym sklepie może powiedzieć, wiecie, mieszkacie na emigracji i wiecie, jak opiniotwórczymi miejscami są polskie sklepy, to jest centrum plotek, nie? I jeśli ja dzisiaj zaniosę tam wizytówki, a jutro ktoś mnie spotka pijanego, to ktoś może powiedzieć, a nie działa, bo ten człowiek chodził do tego, a dzisiaj jest pijany, nie? dobrze by było, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli ja mogę zanieść wizytówki do polskiego sklepu, w którym mnie nie znają, żebym zrobił to w tym, w którym mnie nie znają, a z kolei ktoś, kto mieszka w pobliżu tamtego sklepu, żeby zawiózł do mojego, nie? Jeśli to tylko jest możliwe, to fajnie by było to zrobić. Drugą rzeczą jest to, że jeśli ja już nawet zdecyduję się, że zaniosę do tego sklepu wizytówki, w którym mnie znają, to jest jeszcze coś takiego, że panie ze sklepu mogą mnie zobaczyć jutro na przykład z Mariuszem na ulicy i mogą powiedzieć, to jest alkoholik, to pewnie ten też jest alkoholikiem, nie? I jeśli Mariusz jest lata we wspólnocie i nic by mu to nie przeszkadzało, to może być osoba, która jest 3 dni we wspólnocie i nagle żona mu powie, ty, bo mi tam dziewczyny w sklepie mówiły, że ty alkoholik jesteś, nie? To może tam nie chodź, bo rozumiecie, to są takie rzeczy, które jest bardzo dużo rzeczy, które jest bardzo ciężko przewidzieć, co się stanie, jeżeli ja złamię anonimowość. I jeśli jest możliwość zadbania o anonimowość, to dobrze by było o nią zadbać, nie? Teraz o Facebooku szybciutko powiem. No, coś mi się z głosem dzieje. Wiecie, że na emigracji takim miejscem, gdzie skupia się troszeczkę życie Polonii, są takie strony jak Polacy w Aberdeen na przykład, nie? Gdzie można kupić papierosy, załatwić sobie transport na lotnisko, załatwić opiekunkę do dziecka, załatwić, że ktoś psa przypilnuje. I wpadliśmy na taki pomysł, że można by stworzyć na Facebooku konto takie, które nie miałoby żadnych znajomych, nazywałoby się zupełnie jakoś tak neutralnie, bez imienia i nazwiska. U nas to konto się nazywa Bill Bob i z którego można by wrzucać, ja wam pokażę, znacie ten plakat taki z butelką, nie? Można by wrzucać taki plakat z butelką z numerem telefonu do naszego PIK-u i z adresem strony internetowej naszej intergrupy i tam bez żadnych komentarzy nawet, tam nie piszemy nic wrzucając to. Plakat jest na tyle wymowny, że wiadomo, o co w nim chodzi. Na początku, jak wrzucaliśmy ten plakat, wyłączaliśmy możliwość komentowania go, ale kilkukrotnie zdarzyło się, że ktoś zapomniał to wyłączyć i tam naprawdę nie ma głupich komentarzy. To wskazuje na to, że pomimo tego, wiecie, jak na takich grupach wrzucicie na przykład, że szukacie dobrego stolarza, to zawsze się znajdzie jakiś żartownik, który tam coś napisze, jakieś głupoty, czy ja kiedyś napisałem, że gdzie są kasztany, bo szukam, żeby z dzieckiem iść kasztanów pod drzewami pozbierać i tam merytoryczna była jedna odpowiedź, a 70 było takich gdzieś tam śmiejących się z tego, nie? A ten plakat jest bardzo, bardzo poważnie traktowany. Ciężko mi trochę mówić, bo się strasznie wzruszam tym. I to jest jedna z takich działalności, które to jest niemierzalne. Ja nie wiem, ile osób trafia z takich działań do wspólnoty, ale to jest coś, co możemy zrobić. Nie kosztuje nas to wiele, a realizuje to piątą tradycję. Jak przyjechałem do Aberdeen, ja byłem 2 lata trzeźwy i zobaczyłem w sali meetingowej takie ogłoszenie, że pani, która służby informacji publicznej, one się tam troszeczkę inaczej nazywały, szukają osób, które pójdą do szkół i będą mówiły w szkołach o AA. I to od razu mi się wszystkie lampki kontrolne zapaliły. Złamana anonimowość, jakieś kontakty z dziećmi, jakaś profilaktyka, jakieś coś tam. Ale pomyślałem sobie, pójdę na intergrupę tą szkocką, zapytam, o co w tym chodzi i dlaczego tak się dzieje, dlaczego oni to robią, a ja nie znam tego z polskiej wspólnoty, chociaż działo się to w polskiej wspólnocie, nie? Dużo wcześniej też. I trafiłem na taką panią, która w Aberdeen 25 lat już do szkół chodzi. Ona chodzi do akademii. Tam są młodzież praktycznie w wieku 16-17 lat. I każdy w Aberdeen, kto kończy taką akademię, to jest obowiązek szkolny, jest do 16 roku życia, ma spotkanie z tą panią, która opowiada o wspólnocie i to nie jest szukanie alkoholików wśród młodzieży, tylko to jest meeting informacyjny. W takim dużym uproszczeniu ten meeting przekazuje to, że jeśli pali się, dzwonisz na straż pożarną, jeśli ktoś coś ukradł, dzwonisz na policję, jeśli gdzieś występuje problem uzależnienia od alkoholu, jednym z rozwiązań tego problemu jest wspólnota anonimowych alkoholików i taki neutralny przekaz bez, tutaj w tej prezentacji mam omówienie tego całego spotkania, ale to nie ma czasu na to. Naturalnym takim znowu miejscem, w którym zaraz bardzo szybko rozmawiając na grupie o służbie informacji publicznej, miejsce, które się bardzo szybko pojawiło, to były kościoły, w których odbywają się polskojęzyczne msze. I Aberdeen jest niedużym miastem, 160 tysięcy mieszkańców, a są dwa kościoły, w którym odbywają się polskie msze. Jest chyba trzech księży polskich. I jako, że ja mam problem z kontaktami z osobami, z księżmi. Nie bardzo mam śmiałość z nimi rozmawiać i nie wiem, ciężko mi bardzo jest to zrobić, ale mamy chłopaka, który jest, jak to się nazywa? No, coś tam więcej, że dzwony bije, czy kościelny. O. I on porozmawiał z księdzem, żeby powiesić w gablocie nasz plakat. Wisi nasz plakat w gablocie. Drugi ksiądz niechcący się zapytał tego pierwszego, skąd ten plakat. Drugi plakat zaraz się znalazł w następnej gablocie. A teraz przyjechał jeszcze trzeci ksiądz do Aberdeen, który miał w Polsce kontakt ze wspólnotą anonimowych alkoholików. I podczas spowiedzi zorientował się, że chłopak, który się spowiadał, jest członkiem wspólnoty anonimowych alkoholików i poprosił go, żeby został po mszy i żeby się skontaktować z nim i poprosił, czy mógłby do nas na otwarty meeting przyjść. Nie? I to też to jest wspaniałe, bo on z nieba spadł, sama się zrobiła informacja publiczna niechcący. Ale to też jest bardzo trudne, bo u nas na mitingu jeden chłopak powiedział, że stanie z kijem i nie wpuści go. Stanie w drzwiach z kijem i nie wpuści tego księdza. I to też są bardzo trudne rzeczy i w takim czymś jest tak naprawdę sumienie grupy musi być jednogłośne, że fajnie, żeby chociaż miting otwarty jest właśnie po to, żeby taka osoba mogła przyjść. Ja w Londynie spotkałem dwie dziewczyny na warsztatach informacji publicznej, jak mówiłem o tym. Podeszły w przerwie dwie dziewczyny, które dostały, tam był wspaniały ksiądz Mariusz, zna tego księdza na pewno, który w pokucie dawał, idź na meeting anonimowych alkoholików, nie? I to było elementem pokuty, nie? I te dwie dziewczyny trafiły od księdza na meetingi. Dlatego to też jest jakieś miejsce, w którym można spróbować porozmawiać z księdzem, nie? I przedstawić mu wspólnotę taką, jaką ona jest, a to jest już, ksiądz wie, co z tym zrobić. Ksiądz z tym coś zrobi, czy nie, to już jest jego sprawa. Naszą stronę tak jakby powinniśmy spróbować załatwić. Jest jeszcze, wspomniałem troszeczkę o polskich sklepach, że można umieszczać wizytówki czy plakaty w polskich sklepach. Bardzo często jest tak, że w polskich sklepach trzeba zapłacić za umieszczenie takiego plakatu. To są jakieś symboliczne tam sumy. 1 funt tygodniowo kiedyś był, czy 1 funt miesięcznie, ale trzeba spytać zawsze, czy jeśli zostawię taki plakat, czy ulotki, czy ja powinienem za to zapłacić, bo to my jesteśmy tam gośćmi i my musimy być bardzo grzeczni. Nie wiem, czy funkcjonuje coś takiego w Irlandii, ale u mnie na osiedlu ja mogę zapłacić czynsz przez internet, ale też mogę pójść do urzędu takiego dzielnicowego i zapłacić czynsz w tym urzędzie i kiedyś zdarzyła mi się taka sytuacja, że miałem gotówkę, a No, nie miałem co z nią zrobić, bo w większości używam karty i pomyślałem sobie, że poszukam miejsca, w którym mogę zapłacić gotówką za mieszkanie. Nie? Trafiłem do takiego urzędu i na ścianie tego urzędu zobaczyłem kartkę A4, taką z drukarki, i ołówkiem było napisane: w budynku kościoła obok są spotkania anonimowych alkoholików, czwartek 19:30, jeśli masz problem z alkoholem, zapraszamy. I sobie pomyślałem, to jest doskonała forma informacji publicznej, nie? To ktoś pomyślał na meetingu, że może ołówkiem napisać kartkę, super, nie? I wtedy też zapytałem panią, czy mogę taki plakat przynieść, że są jeszcze polskojęzyczne meetingi i żeby poinformować te osoby, które tam przebywają w tym urzędzie, że też jest coś takiego w języku polskim. Takim naturalnym miejscem są szpitale, gdzie są oddziały detoksykacyjne i my mamy całe jedno piętro, które jest takim quasi wariatkowym, czy z oddziałem detoksykacyjnym, i też się tak trafiło, że mamy chłopaka, który pracuje tam i bierze takie formatu A5 ulotki i umieszcza to na tablicy, na stoliku zostawia stojak z wizytówkami. Tak jakby troszeczkę obowiązek. W Polsce to jest zupełnie normalne, na detoksy chodzą służby i stamtąd bardzo, bardzo wiele osób trafia do wspólnoty. Można się zorientować w swoim otoczeniu, pytając ludzi. Ja bardzo często pytam osoby, które poznaję, w jaki sposób trafiły do AA, żeby się dowiedzieć, w jakie jeszcze miejsca możemy pójść i gdzie jeszcze możemy zostawić swoje materiały, żeby ktoś się dowiedział o AA. Ja wam powiem, że ja pierwszą diagnozę, że jestem alkoholikiem, dostałem, jak miałem 18 czy może 19 lat, na komisji wojskowej, gdzie mi powiedzieli, że nie wezmą mnie do wojska, bo jestem uzależniony od alkoholu. Ale oni mi nie dali żadnego rozwiązania. Oni powiedzieli, nie nadajesz się do wojska, jesteś alkoholikiem. I koniec. I na tym się skończyło. Ja sobie pomyślałem, nie może 19-latek być alkoholikiem, to jest niemożliwe. I następne 20 lat się z tym męczyłem. Gdyby tam stały nasze wizytówki i gdyby pan pułkownik, czy tam major, który ze mną rozmawiał, powiedział, wyjął taką wizytówkę i powiedział, idź chłopie tam, bo życie sobie zmarnujesz, nie? Nie wiem, czy bym poszedł, ale w głowie gdzieś by się zasiało. Może bym trafił 10 lat wcześniej do AA, może 20, a może miałbym zepsuty tylko komfort picia do dzisiaj, nie wiem tego, ale na pewno fajnie, jak jest do wyboru, czy mają tam być, czy ma ich nie być, zdecydowanie lepiej, żeby one tam były. Można rozważyć takie coś, jeżeli jest możliwość porozmawiania z jakimiś lekarzami czy personelem medycznym, czy ten personel, czy lekarze mogliby mieć kontakt z naszym koordynatorem 12-krokowców z intergrupy, żeby jeżeli pojawia się Polak, który jest na detoksie, czy próbuje podjąć terapię w szpitalu, bardzo często to są takie, w Aberdeen są takie ambulatoryjne przy szpitalu terapie, żeby ta osoba, która prowadzi tego Polaka, żeby mogła skontaktować się z kimś z AA, żeby po prostu wziął na meeting od czasu do czasu tą osobę, nie? Tu jest troszeczkę w połowie dopiero zrealizowane. Znacie coś takiego na pewno jak food banki. Są miejsca, do których można pójść i wziąć sobie anonimowe jedzenie. Fajnie, jeśli w takich miejscach byłyby nasze plakaty czy nasze wizytówki. Pomysł dał pomysł chłopak, który do nas trafił na meeting i powiedział, że on z tych food banków korzystał bardzo, bardzo długo. Przepijał wszystkie pieniądze, a tam chodził po prostu po coś do jedzenia, nie? I mówi o tym, że nie wiedział o tym, że są spotkania polskojęzyczne wspólnoty anonimowych alkoholików w mieście, w którym mieszka. A to było miejsce, w których te food banki to były miejsca, w których był codziennie, nie? Bardzo często można spotkać na ulicach wolontariuszy jakichś instytucji pozarządowych, którzy są z takimi streetworkerami, którzy chodzą, rozmawiają z osobami uzależnionymi, dają kawę, herbatę, kanapki. Dobrze, żeby te osoby wiedziały o tym, że w ich mieście odbywają się w innych językach oprócz angielskiego spotkania wspólnoty anonimowych alkoholików. Czasem dobrze, żeby też te osoby, żeby można było się spotkać z takimi wolontariuszami i skontaktować ich tak jakby ze służbami 12-krokowymi, które mogłyby podjąć interwencję na ulicy, żeby przyprowadzić z ulicy czasem kogoś na miting anonimowych alkoholików. Komisariaty. Podczas takiego, takiej burzy mózgów na grupie pomyśleliśmy, że też fajnie trafić na komisariaty i najlepiej by było, gdyby każdy policjant miał w kieszeni nasze wizytówki i jak interwencje u pijanych Polaków, to jest codzienność w policji brytyjskiej, żeby mógł wyciągnąć wizytówkę, dać żonie czy mężowi kogoś, kto rozrabia, czy tej osobie rozrabiającej. Policjanci nie chcą sobie dokładać czasem roboty dodatkowej, czasem wiedzą, że to jest fajna robota, żeby wziąć te wizytówki i mieć je i kierować na meetingi. A spotkałem się z chłopakiem w Londynie ten chłopak, któremu policjant powiedział, że odstąpi od interwencji, jeśli on mu wykręci numer telefonu i on porozmawia z kimś z AA i umówi się z nimi, pójdzie na meeting. On odstąpi od interwencji w ogóle, zostawi go w domu tak jak jest, tylko przy nim musi się umówić na meeting. I ten chłopak chyba 2 lata już był trzeźwy czy 3 i wziął udział w takim spotkaniu z londyńską policją, której opowiedział o tym, jak on trafił na meetingi, nie? To też jest nasza robota, my możemy coś takiego zorganizować niechcący zupełnie, nie? My musimy tylko wiedzieć, że coś takiego jest możliwe. Iść na komisariat, zaproponować, że chcielibyśmy zostawić nasze wizytówki, ulotki czy plakat, czy czasem zdarzyłem się z tym, że zdarzyło mi się coś takiego, że ktoś mi powiedział na komisariacie, nie mam czasu z tobą rozmawiać i obróciłem się i poszedłem, a zdarzyło mi się też tak, że gość poprosił dowódcę tego komisariatu, przyszedł dowódca komisariatu. To jest taki duży komisariat w Aberdeen, gdzie znajduje się areszt, taki tymczasowy śledczy, czy nie wiem jak on się tam nazywa. I jak ja mu dawałem 15 czy tam 10 ulotek, to on mi powiedział, ja teraz mam 20 pijanych Polaków tutaj w celach, nie? Ja potrzebuję tego 500 miesięcznie takich wizytówek. I my teraz mamy tam chłopaka, który się tylko tym zajmuje, znaczy tylko tym trzeźwieje, robi jakieś tam służby. Ale przy okazji on sobie upodobał ten komisariat i on tam jeździ na ten komisariat i któregoś tam razu powiedział mi, że już mu powiedzieli, na razie nie jeździ, bo my mamy tyle na razie waszych ulotek. Zorientuj się za 3 miesiące, czy potrzebujemy jeszcze, nie? Czyli fajnie działa ta współpraca z policją w różnych miastach różnie. Gdzie są jeszcze takie miejsca, które gdzieś z tych burzy mózgów się wyłoniły, do których można pójść. Bardzo często są polskie przychodnie. Jest coś takego, że my jakoś tak nie ufamy tej służbie zdrowia brytyjskiej, nie wiem jak jest z irlandzką służbą zdrowia, i otwierają się polskie przychodnie, w których jest lepszy ginekolog, lepszy chirurg, lepszy dentysta, lepszy ktoś tam. I fajnie jak my, to wszystko mówię stereotypowo, nie? Że on, to niekoniecznie są lepsi lekarze. Fajnie, gdyby nasz stojak z wizytówkami czy z ulotkami mógł stanąć w takiej przychodni i czasem w przychodni fajnie jest, jak się zgodzą, żeby postawić taki mały stojaczek na wizytówki i żeby on gdzieś tam z boku sobie stał, a czasem zdarza się, nam się udało wstawić taki stojak, na którym jest 16 różnych tych ulotek, które tutaj na stole leżą, nie? I one gdzieś tam obejmują jakieś tam dosyć szerokie spektrum społeczeństwa i powstały też pomysły takie, że kolporter intergrupy, który ma dużo wyspiarzy, jakichś karlików, zdroi, przeterminowanych, że mógłby rzucić w takiej przychodni na stolik, nie? To może w przychodni u nas nie zostało zrealizowane, bo nie ma takiego stolika, na którym można by to zostawić, ale z kolei w Dundee w sądzie chłopak zaniósł i porozkładał w sądzie na stolikach i ludzie, którzy czekają tam w sądzie, mogą sobie wziąć co prawda polskie, ale trafi się jakiś Polak, który no, bardzo często ktoś, kto pije alkohol na obczyźnie, trafia do sądu wcześniej czy później i tam może też na to trafić. Znam w Aberdeen przynajmniej dwa hostele takie dla bezdomnych, w których udało nam się umieścić plakat, wisi sobie. Dawno nie sprawdzałem, przed pandemią ostatni raz widziałem, że wisiały. W każdym bądź razie to też jest dobre miejsce, gdzie można powiesić plakat. Bardzo często istnieją gdzieś na obczyźnie polskie stowarzyszenia jakieś. Znowu ja najczęściej będę gdzieś do Aberdeen albo do Szkocji gdzieś przenosił się. U nas jest to Polskie Stowarzyszenie w Aberdeen oraz dobra, zostanę przy tym. Oni jeszcze przed pandemią mieli 5 psychologów, którzy za darmo udzielali porad psychologicznych Polakom, Polonii. Można się było online z takim psychologiem umówić i jak ja poszedłem na spotkanie z jednym z tych psychologów, to on powiedział, że 80% przypadków ludzi, którzy do nich trafiają, to są osoby uzależnione od czegoś, alkoholu, narkotyków, hazardu. Mają z tego powodu kłopoty, nie widzą, że co jest powodem tych kłopotów i idą do psychologa się ratować. I fajnie mieć sprzymierzeńców z takimi psychologami. Udało nam się porozmawiać z takimi psychologami w Aberdeen i w Edynburgu. Tam też zespół 5 psychologów, którzy z reguły albo to są instytucje finansowane przez ambasadę, nie? I to będzie też takim następnym punktem, że ambasada ma dużą listę takich instytucji, które finansuje i może być bardzo pomocna w tym, tym, dokąd my chcemy dotrzeć. Ja napisałem list do ambasadora, do konsula, nie do ambasadora, ale on został bez odzewu, ale z kolei w Holandii udało się im. Napisali też maila do konsula i konsul zaprosił ich. Teraz w środę było spotkanie z konsulem i z ambasadorem w Holandii. I to, chyba tak, w Holandii. Czasem się to uda, czasem się nie uda. Przed takim mailem trzeba wiedzieć, po co ja tam idę, nie? Trzeba zastanowić się, bo też miałem taką sytuację zaraz na początku mojej służby jeszcze w grupie, że policjant się trafił, który był polskim policjantem w Edynburgu i on powiedział, że on jest chętny na spotkanie. I no to ja powiedziałem, to super, to ja przyjadę to do Edynburga. I później po tej rozmowie tak się zastanawiam, ale po co ja się mam z nim spotkać, co ja mu powiem. Zacząłem dzwonić po innych, co oni robią, jak oni by to wykorzystali i nagle się zrobił pomysł, co można z tego zrobić, nie? W Aberdeen znowu udało nam się, są takie czasopisma, to Aberdeen City Council wydaje, takie dzielnicowe czasopisma wrzucone do skrzynek do każdego mieszkania w mieście i poszliśmy do redakcji takiej, w której produkują te wszystkie dzielnice, bo to jedna redakcja to wszystko robi i tam jest takie helpli phones na końcu i różne numery telefonów i poprosiliśmy, żeby umieścili nasz numer telefonu naszego PIK-u do polskojęzycznych grup anonimowych alkoholików. Oni powiedzieli, że jest tutaj już numer do anonimowych alkoholików i niech tak zostanie, ale mają takie czasopismo branżowe, Recovery Matters ono się nazywa i tam mogą umieścić nasz numer telefonu i on się już ukazuje w każdym numerze tego czasopisma. Bardzo często są przy jakichś stowarzyszeniach polskich albo przy bibliotekach, są polskie biblioteki, nie? Warto się zorientować, czy gdzieś w mojej dzielnicy nie ma takiej polskiej biblioteki i można zanieść tam książkę Anonimowi Alkoholicy i Życie w Trzeźwości, bo to są takie książki, które trafiają do ogółu osób. Może ktoś wypatrzy taką książkę na półce i sobie wypożyczy. Fajnie, jak można zanieść taką książkę. Dwukrotnie zdarzyło mi się być na spotkaniach w zakładach pracy. W zakładach pracy, gdzie pracuje 300-400 osób i na takie spotkania fajnie, jak można się umówić z takim średnim szczeblem kadry kierowniczej, czyli jacyś superwajzorzy, jacyś menadżerowie, z ludźmi, którzy bezpośrednio pracują z tą rzeszą robotniczą, że tak powiem, mają z nimi kontakt i fajnie, jak można im opowiedzieć o wspólnocie, że szkoda tracić pracownika przeszkolonego, można mu dać szansę, można tak naprawdę uratować mu życie czasami, nie? To bardzo trafia do tych osób to, że przeszkolenie pracownika kosztuje dużo pieniędzy, dużo czasu i szkoda tracić takiego pracownika. Zadbajcie o swoje pieniądze, przekazując mu informacje o tym, że są spotkania wspólnoty anonimowych alkoholików, na które mogą pomóc przestać mu pić. I na takie spotkania ja zabieram wizytówki, materiały i ulotki w tych językach, w których meetingi odbywają się w takim mieście. I w Aberdeen ja zawsze biorę po polsku, po litewsku, po rosyjsku, po angielsku, wizytówki, jakieś materiały i zostawiam im to. I dużo bardzo osób dostaje takie wizytówki. Czy trafiają do A, czy nie trafiają, to już też nie idzie tego sprawdzić w żaden sposób, nie? Jest coś takiego jeszcze jak, musicie znaleźć swój odpowiednik tutaj, Criminal Justice Social Work. To jest taki jakby kurator taki, nie? Jak ktoś coś narozrabia w sądzie, narozrabia i w sądzie dadzą mu w zawieszeniu, to ten pracownik w tej instytucji pilnuje, żeby on przestrzegał tego, nie? I fajnie pójść do takiego miejsca, zostawić materiały, jeśli jest możliwość spotkać się z tymi pracownikami i powiedzieć im o tym, że w tym mieście odbywają się jeszcze meetingi oprócz anglojęzycznych w innych językach i troszeczkę fajnie się uczyć tego, że my nie jesteśmy wspólnotą polską, tylko my jesteśmy wspólnotą anonimowych alkoholików, a posługujemy się na meetingach różnymi językami i jeżeli w moim mieście jest meeting hiszpańskojęzyczny czy rosyjskojęzyczny, też warto o tym powiedzieć takim służbom, bo mogą się trafić i takie osoby. W regionie Europa tak jakby grupujemy się na takim WhatsAppowym forum, ono się nazywa Region 14 Informacja Publiczna i tam jak ktoś pójdzie do jakiejś przychodni, zostawi wizytówki czy do polskiego sklepu, robi zdjęcie tego, robi krótki opis, co tam zrobił i to inspiruje tak jakby inne osoby do jakiegoś działania. Już godzinę mówię, to będę do brzegu leciał. Musicie pamiętać w służbie informacji publicznej, że jesteście na zewnątrz wizytówką wspólnoty. Jeśli to, jak się ubierzecie, ma bardzo duże znaczenie, jak ludzie będą postrzegali wspólnotę i chyba z tym to można zostawić. Grupy online. Tu jest bardzo, bardzo duża, o ile bardzo dużo teraz mówiliśmy o tym, jak grupa taka stacjonarna może nieść posłanie, realizować piątą tradycję, to te grupy online, wysyp tych grup jest po pandemii teraz i tu jest bardzo duży kłopot z niesieniem posłania i z realizacją piątej tradycji, dlatego że bardzo często zdarza się tak, nawet to jest regułą, że w tych grupach są osoby, które są z kompletnie różnych miejsc w Europie, nie? Czasami nawet na świecie. I bardzo ważne, że jeżeli jesteście uczestnikami takich grup online, czujecie się sumieniem którejś z takich grup, żeby zapoczątkować rozmowę na temat tego, jak grupa realizuje piątą tradycję, w jaki sposób niesie posłanie na zewnątrz. I tak naprawdę w tym temacie to piszemy podręczniki teraz, nie? Bo są jakieś takie pomysły. Ja wam powiem o takich bardzo pomysłach jeszcze niezrealizowanych, ale o których gdzieś była rozmowa na sumieniu jednej z intergrup, bo jest intergrupa polskojęzyczna grup online. I żeby tam była taka rozmowa o tym, żeby znaleźć odpowiedniki miejsc, do których my nosimy materiały nasze, czy chodzimy w internecie i tam umieszczać nasze materiały. I odpowiednikiem, powiedzmy, radia, telewizji, mediów są portale internetowe, nie? Fajnym pomysłem jest pisanie swojej historii do takiego portalu internetowego. Jakim byłem człowiekiem? Jak to się stało, że trafiłem do wspólnoty i co ze mną zrobiła wspólnota? I zaproponować nawet w wirtualnej Polsce wysłać im swoją historię, czy oni chcieliby to umieścić. Ja wam powiem, że z mojego doświadczenia na trzy razy się zgodziły takie portale na to, żeby to umieścić i są zadowolone. Z jednego z takich portali dostałem feedback, tak jakby przedstawili mi wejścia na artykuły. I Ewa z Londynu, bo to lepiej wiedziała, ja już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale to było coś takiego, że artykuł z taką historią o alkoholizmie na emigracji miał 60 tysięcy wejść, a następny jakikolwiek artykuł z tej strony miał 20 tysięcy. Nie? To są bardzo chwytliwe tematy i oni bardzo chcą to od nas. Tylko tu jest takie duże niebezpieczeństwo, że można jakiś głupot napisać. Takich, które mi się wydają, że dobre by były w tym artykule, ale w każdym regionie mamy... powiernika. I to są takie naprawdę osoby, które przeszły wszystkie służby w AA praktycznie i on, taki można się zwrócić do powiernika. Czy mógłby przeczytać artykuł, który chciałbym wysłać do jakiegoś portalu internetowego i ewentualnie jakieś poprawki wnieść, czy uwagi, czy miałby do tego artykułu. I to takie bezpieczne jest wtedy, nie? I to jest bardzo wielka informacja publiczna. To trafia do bardzo szerokiej rzeszy ludzi. Z takim portalem, zaczynając współpracę, można porozmawiać, czy ja wam mogę częściej dostarczać takie artykuły, a czy wy moglibyście na przykład na głównej stronie nasz baner zamieścić taki wspólnota anonimowych alkoholików i tylko link do strony aa.org.pl chociażby, gdzie jest więcej informacji o wspólnocie, nie? Jest jeszcze taki temat do grup internetowych, on nie został zrealizowany, to był tylko jako pomysł. To było jako pomysł, może ktoś z was zrealizuje coś takiego. Grupa internetowa mogłaby zrealizować plakat taki. Ja wam powiem, skąd się wziął ten pomysł i tak jakby ideę będziecie mieli tego. Miałem podopiecznego takiego, który był w szpitalu w Lublinie w Abramowicach na terapii zamkniętej i to był okres pandemii i nie mógł uczestniczyć w meetingach, dlatego że osoby z zewnątrz nie miały wejścia do szpitala. I ja mu powiedziałem, ja miałem z nim kontakt telefoniczny, ja mu powiedziałem, wejdź na meeting online i rób 3 meetingi online w tygodniu minimum, jeśli chcesz realizować program. On powiedział, nie potrafię ściągnąć jakiegoś tam Zooma, czy co mi tam mówisz, jakiegoś Skype'a, ja się nie znam na tym. Mówię to, weź, jest was tam, ilu was jest na terapii? 60 osób. Podejdź do każdego jutro na terapii i poproś, żeby ci pomógł tego Zooma zainstalować. Znajdzie się ktoś, kto ci pomoże. I on na drugi dzień mi mówi, nikt nie potrafi tego Zooma zainstalować. Ja nie potrafię wejść na meeting. Przyjedź do mnie, zainstaluj mi tu, ja będę chodził na te meetingi. I wtedy powstał taki pomysł, że można by zrobić plakat taki A5 po kolei, czy tam A4. Jak wejść na stronę AA, znaleźć meeting, zainstalować Zooma, opisać jak duża anonimowość jest tam, że nie trzeba włączać kamery, nie trzeba meetingu, nie trzeba mikrofonu włączać, nie trzeba się odzywać, można tylko przyjść, posłuchać. Za chwilę powstał pomysł, że w jednostkach wojskowych, jeżeli ktoś jest alkoholikiem, zaraz go wyrzucają z pracy, To też jest ratunek dla takiego żołnierza, który nie chce się do tego przyznać, może wejść na meeting online. Można wysyłać do jednostek wojskowych, do psychologów takie plakaty. Niech on sobie wisi gdzieś na świetlicy wojskowej. Taki żołnierz może sobie zdjęcie zrobić, czy wpaść w ogóle na pomysł. Może się dowiedzieć o wspólnocie anonimowych alkoholików. I ta informacja publiczna w grupach online to jest to rozdział, który my piszemy teraz. Nie? I to bardzo ważne, żeby zacząć o tym rozmawiać. Grupy online mogą realizować fajne spotkanie informacyjne z profesjonalistami na Zoomie, z psychologami z jednostek wojskowych, w policji to tak dosyć dobrze siedzi polskojęzyczna wspólnota, ale służby graniczne, jakieś takie, tacy inni profesjonaliści, to mówiłem troszeczkę wam o tym kanale WhatsAppowym, że można tam sprawozdania ze swojej działalności umieszczać. Mówiłem o tym biuletynie informacji publicznej, że tam w nagłówku tego biuletynu jest adres, na który można wysłać sprawozdanie ze swojej działalności. Bardzo krótkie. Może być, że zaniosłem wizytówki do apteki i to jest super, jak coś takiego przyjdzie. I to będzie pewnie w tym biuletynie umieszczone. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że wspólnota w Polsce wydaje jeszcze taki biuletyn, który nazywa się Wieści z AA. To jest biuletyn adresowany do profesjonalistów. On przybliża profesjonalistom wspólnotę anonimowych alkoholików i to jest darmowy biuletyn. Można się znowu na subskrypcję zapisać na stronie aa.org.pl i po spotkaniach informacyjnych z profesjonalistami, to mogą być księża, psychologowie, policjanci, można ich informować o tym, można im dać adres, na którym mogą subskrybować ten biuletyn i tam w tym biuletynie ukazują się takie informacje, w jaki sposób profesjonalistom, tak jakby wspólnota anonimowych alkoholików, ułatwia ich pracę, nie? Finansowanie informacji publicznej. Pamiętajcie, że każde działania informacji publicznej w ogóle w służbach AA nie powinienem robić ze swoich pieniędzy, dlatego że Mariusz może być bogaty i może mieć kupę kasy i może robić dużo działań, a ja nie będę chciał służby podjąć, bo nie mam pieniędzy na to, bo mniej zarabiam, jestem mniej zaradny i to nie może być przeszkodą. Wszelkie koszty poniesione w związku z pełnieniem służby powinny być zwrócone. Taka osoba, która ma taką służbę, powinna ustalać budżet ze skarbnikiem, czy grupy, czy intergrupy, czy regionu i nie powinna ze swojej kieszeni płacić. Bardzo często można profesjonalistów zapytać, czy oni nie mają jakiegoś budżetu na sfinansowanie materiałów, które my przynosimy im. Czasem jest tak, że ambasada, na przykład, do której idziemy, ma pieniądze na wydanie i jeżeli my wyjdziemy z pomysłem, że chcielibyśmy się spotkać z każdym pracownikiem ambasady, bo każdy pracownik ambasady może mieć kontakt z kimś, kto fajnie, żeby trafił do AA i chcielibyśmy zostawić każdemu pracownikowi ambasady jakieś materiały, ale to jest dla nas duży wydatek i czy ambasada mogłaby partycypować w takich kosztach i często jest tak, że oni mówią, my kupimy wszystkie materiały, tylko przyjdźcie i opowiedzcie o tym. I to jest fajne, nie? To nie jest żadne dotowanie AA, czy to jest... to mieści się w naszych tradycjach, nie? I ważne bardzo działać w porozumieniu ze skarbnikiem. Niejednokrotnie zdarza się tak, że Służba Informacji Publicznej zamówi w drukarni materiały, one są już do odebrania, a skarbnik nie ma na to pieniędzy albo musi przeznaczyć wszystkie pieniądze i to jest taki pole do zgrzytów, którego nie chcemy. To wszystko w zasadzie. Tak się szybko prześliznęliśmy po tej informacji publicznej. Nawet sprawnie to poszło, muszę powiedzieć. Zaskoczony jestem.